Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Ojcowie synodalni podtrzymują zamiar udania się do Syrii, stwierdził watykański rzecznik.
Synod biskupów wszedł w ostatni tydzień prac.
Polacy w Wiecznym Mieście uczcili liturgiczne wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II.
22 października witają Państwa księża Leszek Gęsiak
i Tadeusz Cieślak.
Niezależnie od dramatycznych wydarzeń w Damaszku trwają przygotowania do wizyty delegacji Synodu Biskupów w Syrii, zapewnił o tym rzecznik Stolicy Apostolskiej. Wizytę należy zrealizować możliwie jak najszybciej, stwierdził ksiądz Federico Lombardi. Celem tego przedsięwzięcia jest okazanie solidarności, wsparcie pokoju i pojednania.
Warto dodać, że ojcowie synodalni mają się udać właśnie do Damaszku. Niestety w stolicy Syrii doszło wczoraj do krwawego zamachu w dzielnicy chrześcijańskiej. Zginęło kilkanaście osób, a wiele odniosło rany. Atak spowodował panikę wśród wyznawców Chrystusa. Istnieje obawa przed ich dalszym eksodusem z Syrii. Jak przypomina maronicki arcybiskup Damaszku Samir Nassar, dzielnica Bab Tuma, gdzie doszło do zamachu, jest miejscem symbolicznym dla męczeńskiej historii kościoła w Syrii. Tam właśnie w 1860 roku zginęło 11 tysięcy chrześcijan. Czy jest to jakiś znak dany wyznawcom Chrystusa, by steroryzować tych, którzy tam jeszcze pozostali? Pyta retorycznie arcybiskup Nassar.
Rozpoczął się trzeci tydzień synodu biskupów. Dziś nie ma kongregacji generalnych, trwa natomiast praca nad ujednoliceniem propozycji wysuniętych przez poszczególne grupy językowe. Ich zestaw zostanie przedstawiony ojcom synodalnym jutro. O aktualną fazę synodu zapytaliśmy jednego z jego uczestników, arcybiskupa Józefa Michalika.
Obecnie była już próba przygotowania takiego messaggio, przesłania synodalnego do wszystkich ludzi wierzących na wszystkich kontynentach. I jest to dosyć długi tekst, ale bardzo ciekawy, ujmujący problematykę poruszaną w czasie tego synodu. Jest jeszcze wiele innych propozycji, żeby je uwzględnić, które też będą pokazywały kierunek myślenia, ale wszystkiego będzie za mało, bo ilu jest ludzi, tyle jest problemów, tyle pomysłów, tyle wrażliwości. Natomiast to, co mnie uderza na tym synodzie bardzo mocno, to to, że Jan Paweł II nie umarł, że on żyje. Żyje w przekonaniach, w myśleniu, że to jest ogromnie ważny punkt odniesienia prawie dla wszystkich biskupów, którzy przemawiali.
Dodajmy, że wspomniane przez przewodniczącego Episkopatu Polski orędzie końcowe i propozycje podda się w tym tygodniu dyskusji w grupach językowych i na kongregacjach generalnych. Po wniesieniu poprawek zostaną one przyjęte przez ojców synodalnych w głosowaniu. Ostateczny tekst orędzia będzie ogłoszony na zakończenie synodu.
Prace nad orędziem końcowym nie oznaczają, że samą definicję pojęcia nowej ewangelizacji można uznać za jednoznacznie zamkniętą. Zwraca na to uwagę arcybiskup Rygi Zbigniew Stankiewicz, przypominając, że otwarte pozostaje także pytanie o to, jak dotrzeć do niektórych środowisk ludzi ochrzczonych, a dalekich od Kościoła.
Jednej definicji jeszcze chyba nie ma, bo w trakcie synodu wyszło na jaw, że są różne szkoły, że niektórzy próbują w to wepchnąć wszystko. Niestety to wtedy traci w ogóle sens. Obecnie się próbuje rzeczywiście zdefiniować, co to jest. I ciągle się powraca do tej pierwszej definicji danej przez Jana Pawła II. Metody, środki wyrazu i gorliwość. Tutaj mówimy o tym, że nie można ją mieszać z misją ad gentes. Na Łotwie jednak większość osób jest ochrzczonych. Dlatego w jaki sposób do nich dotrzeć? Na przykład wczoraj wieczorem byłem na spotkaniu Via della Bellezza, czyli jak próbować dotrzeć do środowisk artystycznych. Trudne środowisko, bo tam takie podejście bohemistyczne, ale to dla mnie było nawet też pewnym takim nowum. Tam bardzo otwarcie było mówione o potrzebach też, że oni jednak są samotni, jest konkurencja i że w sumie im jest potrzebna pomoc.
Naznaczenie apostolstwa rodzin, w których zaczyna się nowa ewangelizacja, wskazał podczas mszy sprawowanej przy grobie błogosławionego Jana Pawła II arcybiskup Zygmunt Zimowski. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia wygłosił homilię w obchodzone dziś wspomnienie liturgiczne papieża Polaka. Liturgii w Bazylice Watykańskiej z udziałem kardynałów Stanisława Dziwisza i Stanisława Ryłki oraz arcybiskupa Stanisława Gondeckiego przewodniczył metropolita przemyski arcybiskup Józef Michalik.
Arcybiskup Zimowski podkreślił znaczenie wprowadzonych przez Jana Pawła II do rozważań różańcowych tajemnic światła, w tym cudów Kani Galilejskiej, wskazującej na rolę małżeństwa i rodziny. Tej właśnie tematyce poświęcony był tegoroczny Dzień Papieski. Kaznodzieja przypomniał przykład życia rodzinnego, jaki otrzymali zarówno błogosławiony Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI. W tym kontekście podkreślił znaczenie ewangelizacji w naszych domach, będącej pierwszym zadaniem chrześcijańskich rodziców.
W naszej ojczyźnie potrzeba jest wiele rzeczy, ale przede wszystkim potrzebne są zgięte kolana przed Panem i ręce złożone do modlitwy, bo rodzina wychowuje w wierze i do wiary, do wielkiej solidarności. Jeśli będzie silna jednością, będzie również w stanie stawić czoła problemom naszych czasów. Dzisiejsza uroczystość przy grobie błogosławionego Jana Pawła II łączy ziemię z niebem i jest natchnieniem, a zarazem wołanie do wszystkich, którym zależy na dobru drugiego człowieka, na dobru polskiej rodziny, na dobru polskiej kultury, aby to wielkie dziedzictwo, jak wołał Jan Paweł II na zakończenie pierwszej pielgrzymki w Krakowie, aby to wielkie dziedzictwo, któremu na imię Polska jeszcze raz przyjęli. Z wiarą, nadzieją i miłością.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Część sanktuarium Matki Bożej we francuskim Lourdes jest już dostępna dla pielgrzymów. W weekend zalały je wezbrane wody rzeki Gawę. Przez całą niedzielę w ośrodku trwały intensywne prace nad usuwaniem nagromadzonego mułu. Do wtorku wieczorem zamknięta dla odwiedzających pozostanie Grota Masabielska, miejsce objawień Matki Bożej. Jeszcze wczoraj utrzymywała się w niej woda. Dziś służby miejskie i straż pożarna oczyszczały plac przed jaskinią, na którym zalegała 15-centymetrowa warstwa błota, gałęzi, świec i kawałków drewna. Nie wiadomo, kiedy znów będą czynne baseny z wodą z cudownego źródła.
Sytuacja się ustabilizowała, poinformował biskup Tarbes i Lourdes Nicolas Bruvet. Grota była całkowicie zalana. Należąca do sanktuarium elektrownia wodna nie działa po tym, jak uderzyło w nią niesione nurtem drzewo. Niedostępne są też dwie kładki. Będziemy mieli mnóstwo pracy, zwłaszcza przy naprawie kanałów, a potem usuwaniu zanieczyszczeń, powiedział hierarcha. Straty materialne szacowane są obecnie na kilkaset tysięcy euro. Przedstawiciele sanktuarium liczą na pomoc sponsorów. W ubiegłym roku z powodu kryzysu finansowego w 30-milionowym budżecie ośrodka pojawił się deficyt w wysokości około miliona euro.
Powódź wywołały deszcze trwające od kilku dni na południu Francji. Decyzję o zamknięciu sanktuarium podjęto w piątek wieczorem. Następnego dnia do wyżej położonych obszarów Lourdes ewakuowano z hoteli ponad 450 pielgrzymów.
Liczba katolików w Irlandii wzrosła do rekordowego poziomu 3 milionów 860 tysięcy. Wynika ze spisu powszechnego przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny tego kraju. Jednak odsetek członków Kościoła katolickiego w irlandzkim społeczeństwie zmalał w wyniku ekspansji innych religii oraz ateizmu. Obecnie wynosi on 84%.
Eksperci podkreślają, że katolików w Irlandii jest więcej przede wszystkim dzięki otwarciu tamtejszego rynku pracy na obywateli nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Od 2004 roku na Zieloną Wyspę przybyły m.in. setki tysięcy Polaków. Najliczniejszą grupę poza katolikami stanowią osoby niewyznające żadnej religii. Jest ich ponad 277 tysięcy. Liczba irlandzkich ateistów od 1991 roku zwiększyła się czterokrotnie. Wśród Irlandczyków są też m.in. muzułmanie, prawosławni, zielonoświątkowcy oraz hinduiści.
Ponad połowa hiszpańskiej młodzieży nie wierzy w Boga, powiedział biskup José Ignacio Munilla, odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży z ramienia Episkopatu Hiszpanii. Ordynariusz baskijskiej diecezji San Sebastian przedstawił program pierwszego Krajowego Kongresu Duszpasterstwa Młodzieżowego, który odbędzie się w Walencji na początku listopada.
Istnieje silna potrzeba ewangelizacji młodzieży w obecnych czasach, mając na uwadze dwa niepokojące elementy – afektywny i edukacyjny. Nie jest łatwo powiedzieć, który z nich ma większy wpływ na kryzys wiary młodzieży w Europie Zachodniej. Czy relatywizm intelektualny i niski poziom akademicki, czy też wszystkie rany spowodowane brakami afektywnymi i rozpadem rodziny, powiedział biskup Munilla. Jego zdaniem obydwa zjawiska mają wpływ na niedojrzałość pokoleń i idą w parze. Jedną z większych trudności Kościoła jest przekonanie, że wiele osób, którym głosi się Ewangelię, rzeczywiście ją znają. Jest to błędny punkt wyjścia, ponieważ zwykle chodzi o poznanie powierzchowne, stereotypowe i karykaturalne, powiedział biskup Munija. Młodzi ludzie powinni doświadczyć Kościoła i głoszenia Boga. Jego zdaniem jednym z powodów sekularyzacji w Hiszpanii jest sposób przeżywania rozrywki, który doprowadził do bardzo silnego nieładu w życiu rodzinnym, jaki trudno spotkać w innych krajach. Oprócz kultury materialistycznej istnieje też sekularyzacja wewnętrzna Kościoła, która dotyka zarówno świeckich, jak i duchownych. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Rośnie liczba młodych katolików w Australii. Tylko wśród aborygenów i mieszkańców z nadcieśniny Torresa w ciągu ostatnich 20 lat zwiększyła się o 63 tysiące. Jak wskazał Craig Arthur z Narodowej Rady Katolickiej Aborygenów i Mieszkańców Wysp Cieśniny Torresa, najbardziej zaskakująca jest średnia wieku młodych katolików – 21 lat.
Nota zawierająca statystykę Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Australii została ogłoszona podczas zgromadzenia wspomnianej rady. Odbyło się ono pod hasłem „Wzbogacony kulturowo przez Ewangelię”. Spotkanie odbywa się co 3 lata. Wypełnia je m.in. szereg debat i warsztatów skierowanych do najmłodszych uczestników.
Dyrektor Katolickiego Departamentu do Spraw Aborygenów Archidiecezji Sydney, Elsie Hayes, wskazał, że rosnąca liczba rdzennych katolików w Australii, którzy chcą dzielić się swoją wiarą i uczestniczyć we mszy, jest po części owocem Światowych Dni Młodzieży z 2008 roku oraz ubiegłorocznego spotkania w Madrycie. Jak zauważył, dzięki spotkaniu w Sydney, młodzi ludzie czują się przyjęci przez Kościół, co napawa ich dumą i skłania do dalszego przekazywania wiary.
2 minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Biskup Piotr Jarecki, pomocniczy biskup archidiecezji warszawskiej, wydał dziś oświadczenie w związku z wydarzeniem, jakie miało miejsce na terenie stolicy w ostatnią sobotę. Hierarcha, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, uderzył w latarnię. W wydanym oświadczeniu biskup Jarecki przeprosił wszystkich, których zgorszył swoim czynem, a zwłaszcza wiernych archidiecezji warszawskiej, że zawiódł ich zaufanie. To jednak się stało, dlatego też oddaję do dyspozycji Ojca Świętego moją posługę biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej. Pragnę również poinformować, że jest moim zamiarem jak najszybsze skorzystanie ze specjalistycznej pomocy, napisał biskup Jarecki. Jednocześnie podkreślił, że nigdy nie powinien kierować samochodem pod wpływem alkoholu. Jutro biskup Jarecki ma stawić się na komendzie policji, gdzie zostanie mu przedstawiony zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwym. Premier Donald Tusk zapowiedział finansowanie procedury in vitro z budżetu państwa. Szef rządu poinformował o utworzeniu 3-letniego programu zdrowotnego ministra zdrowia. Dr Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, przyznał, że jest zdumiony decyzją premiera, który postanowił nie czekać na uregulowania ustawowe.
Przypominam, że w Sejmie w tej chwili jest kilka, bodaj 5 projektów ustaw, które sprawy in vitro mają uregulować. Pan premier wyraźnie wystraszył się tych posłów, którzy głosowali ostatnio za wprowadzeniem ochrony dzieci poczętych prenatalnie chorych i się obawia, że projekt o in vitro, który będzie tę metodę opuszczał, może przepaść w Sejmie i w związku z tym najwyraźniej ucieka do przodu.
Z zapowiedzianego przez premiera programu skorzystać będą mogły pary, które od co najmniej roku leczą niepłodność, jednak nie starsze niż 40 lat. Refundowane będą 3 cykle zabiegów in vitro. Program wystartuje w lipcu przyszłego roku.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.